Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa jest naszym gościem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie że z Strasburga.
Pani poseł, kilka dni temu przygotowała Pani akcję pomocową dla Ukrainy i od tego chciałbym zacząć. Odwiedziła Pani m.in. Centrum Logistyczne Diecezji Lwowskiej. Spotkała się Pani oczywiście z osobami, które choć nie opuściły Ukrainy, zostały przesiedlone z takich miejsc jak Kijów czy Mariupol. Jaki obraz się rysuje w głowie po tym wszystkim, co Pani widziała?
No tak, rzeczywiście przy okazji chcę podziękować wielu osobom, które pomogły zorganizować te dary, które zostały na moich mediach społecznościowych również tutaj uwidocznione i w sposób też szczególny i mojej całej rodzinie. I w sposób jasny chcę powiedzieć, że sytuacja, którą tam zastałam, spotkania z tymi ludźmi, pokazują jedno. Z jednej strony jest pełna determinacja, żeby wygrać tę wojnę, żeby przetrzymać. Ale jak się zajrzy w oczy tych dzieci, których albo mama została wywieziona, bo takie jest również takie, taką trójką dzieci z babcią i się spotkamy, ojciec walczy. Babcia mówi, że wie doskonale i wszyscy oni wiedzą, bo również z ludźmi w schronie. Niestety to był alarm, więc też musieliśmy przejść do takiego miejsca, gdzie byliśmy w miarę bezpieczni. Więc babcia mówi, że nie jest w stanie jechać do Polski, choć bardzo by i może chciała, ale chce tu przeczekać i modli się codziennie, żeby nie zburzono jej domu, żeby mogła z tymi dziećmi wrócić, żeby dzieci mogły, żeby mogła do nich również wrócić mama. Również mnie pytały, czy ja nie widziałam tej mamy. No powiem szczerze, że rzadko kiedy się teraz klejam, ale to był taki najbardziej wrażliwy moment. Natomiast tak naprawdę ci ludzie bardzo dziękują Polakom. To muszę powiedzieć, bardzo dziękują Polakom. Mają wiedzę, jak wielką troską Polacy otaczają tych, którzy przekroczyli granicę, ale też mają wiedzę i wiedzą, doświadczają, że również ta pomoc jest przywożona na terytorium Ukrainy, szczególnie dla tych najbardziej potrzebujących, a taka jest dystrybuowana przez właśnie Centrum Logistyczne Archidiecezji Lwowskiej pod opieką ekscelencji arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i szefa katedry lwowskiej, jednocześnie również księży, którzy tam pracują, kleryków, wolontariuszy. Naprawdę świetna sprawa, nic się nie marnuje, wręcz przeciwnie, wszystko jest na wagę złota, jest dystrybuowane, przyjeżdżają po to księża, siostry zakonne, osoby potrzebujące, także naprawdę warto rzeczywiście wesprzeć. A druga bardzo ważna kwestia, to jest wielka wola wygranej, wielka wola walki, wielka mobilizacja, absolutny patriotyzm. I jak widać od samego wjazdu już od polskiej granicy, tak naprawdę jest masa billboardów, które kiedyś pewnie reklamowały jakieś wielkie sieci handlowe, a dzisiaj to są billboardy o zabarwieniu absolutnie patriotycznym, zagrzewającym do walki o wolną Ukrainę i jakby budującą morale. Więc tak to wygląda. Starają się nie załamywać. Ci, którzy wierzą, bardzo się modlą. Dziękuję za opiekę też i polskim księżom, siostrom zakonnym. Także sytuacja jest z jednej strony dramatyczna, bo jak zobaczymy, oni też widzą obrazki obok tych, które widzą w telewizji ukraińskiej, tych, gdzie ukraińska telewizja pokazuje, jak bardzo Polacy pomagają i skąd mają wiedzę, bo ja pytałam, skąd mają wiedzę wszyscy ci, którzy są tam na miejscu, ale również przede wszystkim pokazują obrazki w tej chwili z Mariupola i wyobrażam sobie, co tak, wtedy były z Mariupola, dzisiaj wyobrażam sobie, co dzisiaj czują, jak widzą obrazki z Buczy. I to jest sytuacja potężnego zagrożenia. No każdy alarm to jest rzecz jasna potężny lęk o życie i o zdrowie. Więc Ukraina jest w stanie brutalnej wojny. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. I to jest tuż niemal za granicą naszego kraju. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli pomożemy im przetrwać, że jeżeli będą mieli przede wszystkim broń, że jeżeli wreszcie Unia i wszyscy inni wezmą się i nałożą sankcje, nie będzie petrodolarów dla Putina, który w mojej ocenie jest bankrutem politycznym, bankrutem dyplomatycznym i w tej chwili działa w sposób kompletnie irracjonalny. Ale jednak jest zdeterminowany, jest coraz bardziej brutalny i są oni naprawdę w bardzo trudnym w tej chwili położeniu, ale walczą.
Pani
walczą.
Poseł.
I myślę, że to nasze wsparcie, każda nasza złotówka, dobra wola. Wiem, że już też...
Pani poseł, bo to jest tak, my pomagamy, oczywiście. Pani poseł, my pomagamy, to jest oczywiste, ale kiedy pomoże nam Unia Europejska? Kiedy będzie można się spodziewać
dobre
wreszcie
pytanie.
Pieniędzy
dobre
z Unii?
Pytanie. Ja powiem tak, z jednej strony, to on powiedział, umiesz, jak umiesz liczyć, to przede wszystkim licz na siebie. Tak było w 1939 z Polską. I tak samo dzisiaj, jak widzę, jak tutaj te młyny bardzo powoli mylą, jak mówi się, że już prawda, pewne środki są rozdysponowane. No jest jakaś tam, nie wiem, fundusze, które mogłyby wspomóc, ale to jest kropla w morzu. To jestem pełna obaw, jak to będzie. Jeżeli do tego widzimy, że Unia Europejska zamiast nakładać sankcje jeszcze bardziej dotkliwe na Putina, to tak naprawdę są sankcje na Polskę, czyli brak KPO, który nam naprawdę, myśmy podpisali umowę międzynarodową i tu nie ma dyskusji, jakiejś fanaberii pod tytułem, nie wiem, praworządność czy artykuł 7, to są po prostu fanaberia, to ma na celu obalenie polskiego rządu, tego typu retoryka i tego typu interpretacja. Te pieniądze już powinny znaleźć się na naszych kontach, bo one są tak naprawdę na odbudowanie po COVID-zie, a nie na ten kryzys, który w tej chwili nastąpił. No to widzimy, że ja szczerze powiedziawszy, chociaż no na pewno takie wnioski będą wysyłane, ale musimy wiedzieć, że teraz też Unia zdaje test. Unia zdaje europejska test. Zdają test Niemcy, zdają test Francuzi. No przecież wiemy, że to Francuzi dostarczali embarga broń dla Putina, więc wszyscy, tak jak dzisiaj od rana mówię, karmili tego potwora. A dzisiaj skutki tego ponosi Ukraina i nie daj Bóg za chwilę Polska, jeżeli Ukraina się nie obroni, miejmy tego świadomość. Więc no naprawdę, tutaj oczywiście apelujemy, mówimy o tym. Nie chcemy być też postrzegani jako ci, którzy, nie wiem, jakoś stoją jak żebracy, bo jesteśmy dumnym narodem, mimo iż nie pomagają nam w tym nasi koledzy europosłowie, przecież ostatnie wypowiedzi, prawda, nie dajcie pieniędzy rządowi, no to wszystko po polskiemu, no to już jest po prostu skandal, bo to nie jest kwestia rządu polskiego, tylko polskich obywateli, którzy dzisiaj ponoszą skutki tej wojny. Każdy dzieli się swoimi zarobkami, owocami swojej pracy, więc niosąc tą pomoc. I tego typu wypowiedzi polskich europosłów powinny by ich absolutnie, moim zdaniem, no powinny być zrecenzowane przez ich wyborców, bo nam to już ręce po prostu opadają. Pani więc poseł, na pewno tutaj aktywność Unii, chociażby w tym zakresie, powinna być zdecydowanie większa. Dzisiaj już ten problem jest definiowany, panie redaktorze, dlatego, że proszę państwa, jeszcze raz przypomnę, Turcja przyjęła w zdecydowanie dłuższym przedziale czasowym uchodźców w Syrii, na początku 1 800 000, potem to było około 3 miliona, ale to był długi okres i otrzymywała 8 miliardów, szacują niektórzy od 6 do 8, powiedziała 8 miliardów euro, przepraszam, dolarów, euro, przepraszam, euro, bo to były fundusze euro, w dużej mierze europejskie, fundusz jest oczywiście też instrument turecki, więc rocznie, i to proszę zobaczyć, a my dzisiaj nie mamy ani złotówki. Ani jednego euro, ani złotówki. Więc i w tej chwili mamy 2,5 miliona uchodźców i trzeba nam wiedzieć, że również ustawa, którą przyjęliśmy, to jest ocena skutków regulacji na poziomie 8 miliardów złotych, ale moim zdaniem naszym, również tych, którzy w rządzie funkcjonowali i widzą w tej chwili, jak ten proces się kształtuje, wiemy, że to może być też zdecydowanie za mało i na pewno będzie to dało korektą.
Pani poseł, Na ile jest realne to, że na przykład Polska nie dostanie takiego wsparcia? Czy w ogóle bierzecie pod uwagę to, że Unia Europejska się od nas na przykład odwróci?
Nie biorę tego pod uwagę, dlatego że to byłby rachunek wystawiony przez polskie społeczeństwo Unii Europejskiej. Byłby naprawdę bardzo dotkliwy. Mam nadzieję, że tutaj się zbiorą, że pani pod kierunkiem pani Ursuli von der Leyen, choć no, powtarzam, jestem tu akurat, jak jestem człowiekiem dużej wiary, to w tej sprawie jestem człowiekiem małej wiary, ale my będziemy robić wszystko. Będziemy, oczywiście i polski rząd będzie się zwracał i tutaj wielką rolę też odgrywa pan minister Mariusz Kamiński, jest też w tej chwili już pełnomocnik, pan Paweł, minister Paweł Szefernaker, bardzo, bardzo mocno interpunktuje. Z tego co wiem, korespondencja już jest wymieniana, więc mam wielką nadzieję, że tutaj no, te młyny, choć powoli, to jednak będą mieć w takim kierunku, żeby tego wsparcia absolutnie udzielić. Tym bardziej, że część obywateli Ukrainy no, czeka na koniec wojny i wiemy, że deklaruje, że chce wrócić, część zostanie, ale jest taka duża część, która nie chce jechać dalej, prawda? Więc jakby tutaj o jakiejś relokacji przymusowej to nawet nie mówmy, myśmy zawsze byli temu przeciwni. Przeciwni byliśmy relokacji przymusowej. Jeżeli tu mówimy o takich wartościach europejskich jak wolność, niedyskryminacja i tak dalej, to tym bardziej powinni przestać mówić o jakiejś przymusowej relokacji, bo to nie wchodzi absolutnie w rachunek. No, wszyscy byśmy chcieli jednego, żeby ten konflikt się oczywiście jak najszybciej skończył, natomiast jeśli on się nawet szybko skończy, to absolutnie wątpię, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że skutki tego konfliktu rozleją się nie tylko na Ukrainę, rozleją się również na Europę, ale też rozleją się na świat, bo wiemy, że jeszcze jeden komponent, co powiem na takim jednym wydechu, mianowicie bardzo ważny, to jest bezpieczeństwo żywnościowe. Ukraina produkowała gigantyczne ilości przede wszystkim zboża, które też szło w zdecydowanej mierze do Afryki, więc tam również wywoła to falę potężnego głodu, również w Libanie. Liban również importował zboże, więc to wywoła falę głodu, z tego co wiemy. I to będą jeszcze skutki takie kryzysowe w skali makro również na świecie, bo to może wywołać bardzo duże ruchy, w tym również ruchy migracyjne. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo złożona, bardzo poważna, no ale najważniejszą kwestią jest to, żeby te działania brutalne, zbrojne jak najszybciej się zakończyły i całą resztę trzeba będzie układać po prostu na nowo.
Powiedzmy jeszcze najważniejszą rzecz. Co z Nord Stream i Nord Stream 2? Czy Niemcy są gotowe, żeby tego gazu nie brać od Rosji?
No, dzisiaj mówiliśmy mówi się o decyzjach, i Ursula von der Leyen już była w Kijowie, z tego co wiem, o decyzjach całkowitego embarga, jeśli idzie o węgiel. Co z gazem? To jest dobre pytanie, dlatego że to jest właśnie główny, to był właśnie zawsze główny nośnik, wokół którego tak naprawdę wiemy, że Rosja zawsze z Niemcami miała deal, prawda? I nie tylko deal taki na poziomie państwo, ale jak wiemy, w strukturach rosyjskich gigantów byli zatrudniani również niemieccy ludzie z pierwszych stron gazet. I to jest powiązane, to są już powiązania tego typu, nieformalne. I tu jest gigantyczny problem. I Niemcy naprawdę ci bardzo, Scholz jest absolutnie tutaj w tej sprawie opieszały. I jeżeli Niemcy będą prorosyjskie, to konflikt będzie globalny. I bądźmy tego świadomi, dlatego że i Putin razem z Ławrowem i całym tym otoczeniem doskonale odczytują, czy mogą rozegrać Unię Europejską, czy jej nie rozegrają, czy będzie ta jedność, czy nie będzie tej jedności. Podobnie jak i w Polsce. No dobrze byłoby, żeby rzeczywiście opozycja poszła po rozum do głowy i wiedziała, że również jest na nasłuchu Putina i Ławrowa i każde tego typu działanie, które idzie na takie komunikaty, jak chociażby wczoraj, jest po prostu na rękę temu zbrodniarzowi, więc musimy sobie z tego zdawać sprawę i tak samo musi sobie z tego zdawać sprawę Europa. No, Francja przyłapana na tym, że łamie embargo i przesyłała broń do Rosji. No, musi też wiedzieć, że również ponosi współodpowiedzialność za to, że taki, a nie inny potwór powstał. Więc tutaj Unia musi zweryfikować, bo powstała swoje działanie, bo zobaczmy, jaki był grunt powstania. Wszyscy o tym zapomnieli. Dzisiaj nie ma szacunku państwa do państwa. Przecież to wszystko powstało na gruzach II wojny światowej po to, żeby więcej wojna nie wybuchała, żeby państwa ze sobą współpracowały, a nie dominowały jedne nad drugimi, albo robiły tego typu interesy, które zagrażają bezpieczeństwu bezpośrednio Unii w regionie, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywieniowe, nawet na świecie. I taką dzisiaj mamy diagnozę i trzeba jasno o tym powiedzieć i nie łudzić się pięknymi hasłami, że Unia to jest ta Unia, do której wstępowaliśmy. Nie, to już jest zupełnie inna Unia.
Światem rządzi pieniądz i chyba o tym wiemy od zarania dziejów. Pani poseł, jak pani w tym wszystkim widzi politykę Viktora Orbana względem Rosji? Jak pani ocenia postawę naszego, możemy powiedzieć, sojusznika?
Wygrał wybory, więc będzie rządził krajem. W tej chwili Unia Europejska uruchomiła artykuł 7 również wobec Węgier. Dzisiaj ten komunikat padł. No i będzie musiała zweryfikować. Na ten moment była w procedurze wyborczej, była kampania wyborcza. Zobaczymy, na ile ta kampania i te wszystkie komunikaty będą zweryfikowane i na ile dalej będzie to polityka, która będzie w jakikolwiek sposób wspierać Kreml. No, ciekawa sytuacja. Trudno mi powiedzieć, jakie Viktor Orban w tej chwili komunikaty zastosuje, bo myślę, że będzie musiał się ustosunkować do tej sytuacji i trzeba po prostu na to spokojnie w tej chwili po wyborach poczekać.
No ale przecież Orban po wygranych wyborach ocenił, że jego partia musiała walczyć z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi. Tu zacytuję: lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami George'a Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu i wreszcie z prezydentem Ukrainy.
Nie no, pełna zgoda, jeśli idzie o lewactwo, bo i my z nim tu musimy walczyć, prawda? To są inżynierią, próbą wprowadzania inżynierii nowego człowieka i to wszystko, co nazywamy. Przecież oni chcą obalić rząd w Polsce.
Na no pewno tak, ale co z tym prezydentem Viktorem Ukrainy? Czy ale musiał po drodze walczyć Orban?
No niestety w tej kampanii wyborczej zdarzyło się coś, co jest no niebywałe, czyli wojna, prawda? Wojna w Rosji. W tym przypadku walka z prezydentem Zełenskim. No ja bym się, za przeproszeniem, ugryzła w język, no bo prezydent Zełenski i cała Ukraina walczy z Putinem, więc no nie rozumiem tych słów i zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło i być może tego typu retoryka będzie również podstawą do być może jakiejś izolacji. Będziemy to na pewno wszystko obserwować. Ja będąc, powtarzam, na Ukrainie, chciałabym, żeby wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób sprzyjają Putinowi, spojrzeli w oczy dzieci, których są ukraińskich dzieci, które są po prostu tylko łzy, żeby spojrzeli na to, jaką ogromną krzywdę wyrządzają tym dzieciom, matkom, no i oczywiście nikomu niewinnym żołnierzom, którzy bronią własnej ojczyzny, żeby popatrzyli na to, co stało się w Buczy, w Mariupolu, żeby ta sytuacja jak gdyby zweryfikowała ich postępowanie. Każda refleksja idąca w kierunku wypowiedzenia jakiejkolwiek, w cudzysłowie powiem, no interesów, czy nie daj Bóg lojalności wobec Kremla powinna być, nawet jeżeli następowałaby ta refleksja bardzo późno.
A zdziwił panią wpis ministra Ziobry o tym, że trzyma kciuki za zwycięstwo wyborcze Fideszu?
Panie redaktorze, była sytuacja, jest sytuacja tego typu, że w kwestii dotyczącej tutaj w Parlamencie Europejskim, w Europie, kwestia traktowania również Polski przez Unię Europejską, tylko dlatego, że w Polsce jest rząd prawicowy, to w kwestii dotyczącej jakichkolwiek sankcji, czy na przykład artykułu 7, czy kwestii głosowań, gdzie wymagana jest jednomyślność, to jest oczywiste, że jeżeli nie będzie kraju, który zagłosuje przeciwko na przykład różnym destrukcyjnym działaniom w stosunku do Polski, to po prostu Unia będzie te wyroki, które są, krótko mówiąc, wydumane i niesprawiedliwe, wykonywać. To jest kwestia również odpowiedzialności za kraj, więc też wypowiadając różnego rodzaju sądy, no wielu również opowiadało się za Viktorem Orbanem, no nikt też nie miał świadomości i nie wiedział, jak to będzie wyglądało w sytuacji, kiedy że wybuchnie wojna i kiedy jak on będzie się zachowywał, więc to jest oczywiste. Dlatego ja uważam to pytanie za prowokację. Uważam, że jeśli idzie o pana ministra Zbigniewa Ziobrę, to przede wszystkim kwestia interesów Polski. One są w tej chwili bardzo ważne, ale i też interesów Ukrainy, bo wiem, co o tym sądzi i jak bardzo on szacował za tym, żeby ta pomoc, też również wiem, co mówił przed moim wyjazdem na Ukrainę. Więc proszę tutaj pana ministra Ziobry w to nie wmontowywać. To jest kwestia obrony naszych interesów na arenie międzynarodowej, a tutaj no, sprzymierzeńców trzeba będzie szukać, bo kolejna wojna, która będzie wypowiedziana, bo niezależnie od tego, czy ona jest na Ukrainie, to my jednak, jeśli idzie o kwestie, kiedy kraje mogą, czy kraje Unii, szczególnie te duże, mogą uderzyć, duże frakcje liberałów, szczególnie również chadeków, ale przede wszystkim socjalistów, jeśli mogą uderzyć w Polsce, to będą to robić i znowu ucierpią Polacy, a tutaj musimy szukać tej.
No zobaczymy, jak będzie z tymi sojuszami, bo już nieraz mieliśmy sojusze w historii i one się niestety nie sprawdzały, jeżeli przychodziło do konfliktów zbrojnych. Ale to na dłuższą
rozmowę. No tak,
rozmowę.
Ale chwileczkę. To jest oczywiste i powiedziałam to również na samym początku, ale patrząc, gdyby ktoś tutaj był i widział, jak to wszystko funkcjonuje, to niestety kwestia weta jest kwestią bardzo ważną. A w swojej sprawie my takiego weta założyć nie możemy. Więc a to, że reszta gdzie w krajach tych rządów socjaliści czy liberałowie, rzecz jasna, nawet wysłali misję, żeby obalić polski rząd. No na to sobie pozwolić nie możemy.
Z nami była europoseł Beata Kempa. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę oczywiście wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia.